Ty natomiast, o człowiecze Boży, walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobywaj życie wieczne. Do niego zostałeś powołany. Co miał święty Paweł na myśli, kiedy zwrócił się do świętego Tymoteusza słowami: człowiecze Boży? Kim jest człowiek Boży? W Biblii jest nim zawsze prorok, czyli ten, który mówi o Bogu, przypomina o Bogu, prowadzi do Boga. Jeden z największych teologów naszych czasów, Benedykt XVI, powiedział, że to kapłan ma być człowiekiem Bożym. Dlaczego? Dlatego, że zadaniem kapłana jest dosłownie przynosić Boga ludziom. A to jest wzniosłe zadanie. Tak wzniosłe, że jak powiedział Benedykt XVI, każdy kapłan musi być głęboko świadomy, iż niesie światu samego Boga. Bóg bowiem jest jedynym bogactwem, jakie ostatecznie ludzie pragną znaleźć w kapłanie. W tych słowach Benedykta XVI dany nam jest jednocześnie punkt wyjścia i punkt docelowy. Każdy kapłan musi być głęboko świadomy, że niesie światu samego Boga, bo Bóg jest jedynym bogactwem, jakie ostatecznie ludzie pragną znaleźć w kapłanie. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, widzimy, że ten punkt wyjścia i ten punkt docelowy nie zawsze był i nie zawsze jest wyrazisty. Bywało i nadal bywa, że to, co lud Boży widzi w kapłanie, znacznie odbiega od obrazu kapłana jako człowieka Bożego. Wobec tego, co robi Pan Bóg? Pan Bóg daje znak. Jaki znak? 28 lutego o godzinie 20. Kościół po raz kolejny znalazł się bez Piotra. Benedykt XVI rozpoczął wówczas swoją modlitwę za Kościół, ale już nie jako następca świętego Piotra, lecz jako nowy Mojżesz, który wszedł jakby na górę Synaj, aby modlić się za lud Boży i za następcę, którego Bóg miał wskazać. Jaki był owoc tej modlitwy? Owocem modlitwy Benedykta XVI jest nasz ojciec święty Franciszek. To jest owoc modlitwy. To jest skała, na którą wskazuje Chrystus i mówi: zobacz, słuchaj, oto mój głos, oto mój znak dla ciebie. Ale jaki znak? Znak kapłana, który woła, że Pan Bóg nie jest hipotezą. Pan Bóg nie jest jakimś duchem z przeszłości. Pan Bóg jest żywy. Pan Bóg jest obecny wśród nas. I dlatego trzeba się do Niego modlić. Taki był pierwszy znak z balkonu nad placem świętego Piotra 13 marca. Znak kapłana, który dosłownie kazał wszystkim wyciszyć się i zacząć się modlić. I wszyscy na placu, i nie tylko na placu, rzeczywiście wyciszyli się i zaczęli się modlić. A po modlitwie usłyszeliśmy słowa: jutro chciałbym się udać do Matki Bożej, do jej bazyliki, aby jej wszystko zawierzyć. Tego właśnie ludzie pragną od nas. Chcą widzieć w każdym z nas człowieka Bożego, który podobnie jak psalmista żyje słowami: Pan moim dziedzictwem, Pan moim przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Dzisiaj możemy przyjąć te słowa psalmisty jako pilne zadanie, bo jak powiedział ojciec święty Franciszek w Niedzielę Palmową, nasza radość nie pochodzi z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania Jezusa, który jest pośród nas. Więc to Pan Jezus jest naszą radością, pierwszą i największą radością. Pierwszą i największą radością wszystkich ludzi, ale przede wszystkim Chrystus jest pierwszą i największą radością kapłana. Jednakże pytaniem jest, czy to jest widoczne, czy patrząc na mnie, kapłana, ludzie byliby w stanie stwierdzić, że moją największą radością jest Chrystus. Czy patrząc na mnie, kapłana, ludzie byliby w stanie stwierdzić, że to On, Pan Jezus, jest moim życiem. On jest moją radością. On jest moją nadzieją. I tak też dochodzimy do następnego znaku, który pojawił się na balkonie nad placem świętego Piotra 13 marca. Tym razem chodzi o znak zawarty w imieniu. A tym imieniem jest Franciszek. Na pamiątkę innego Franciszka, który przed wieloma laty przybył do Rzymu z Umbrii. Przybył po błogosławieństwo papieskie, aby podjąć w sposób radykalny życie ewangeliczne. I widocznie na nasze czasy znak Franciszka z Asyżu jest ponownie potrzebny. Bo wśród rozpowszechniającego się pogaństwa, wśród rozpowszechniającej się ateizacji, niemoralności, wśród prześladowań, szkalowań i kpiny z Kościoła, z kapłanów, wśród tego wszystkiego pozostał jeden znak, który jeszcze przemawia do ludzi. Jeszcze przemawia. bo logika już nie przemawia. Rozum już nie przemawia. A skoro rozum już nie przemawia, to nie możemy się dziwić, że nawet prawo naturalne, które jest podstawą wszystkiego, zostało przez wielu odrzucone. Na naszych oczach potwierdza się dzisiaj to, co pisze święty Paweł w pierwszym rozdziale swojego listu do Rzymian. Kiedy ludzie odchodzą od Boga, to wówczas ich rozum się zniekształca. Psuje się. Myślenie ludzi zniekształca się. I wówczas co się pojawia? Obojętność religijna, rozwiązłość, zboczenia, homoseksualizm. W tej atmosferze żyjemy dzisiaj. Więc co tu robić? Co zrobić, aby ludzie ponownie zaczęli słuchać Słowa Bożego? Pan Bóg wiedział, że pozostał jeden znak i ludzie nadal są gotowi wpatrywać się w ten jeden znak, bo ten jeden znak nadal skłania ludzi do przemyślenia swojego postępowania i tym znakiem jest ubóstwo. Obserwując naszego ojca świętego Franciszka, nie sposób nie zauważyć, że jego styl życia jest wyrazistym znakiem kapłańskiego ubóstwa. Niektórzy nawet spośród duchowieństwa pytają, czy ojciec święty Franciszek trochę nie przesadza z tym swoim kapłańskim ubóstwem? Czy nie przesadza? Biorąc pod uwagę sytuację, w której znajduje się dzisiaj Kościół oraz społeczeństwo i pod względem moralnym, i pod względem duchowym, i pod względem społecznym, faktem jest, że to nie ojciec święty Franciszek przesadza z ubóstwem, to raczej dzisiejszy kapłan często przesadza z brakiem kapłańskiego ubóstwa. Były ojciec święty Benedykt XVI podjął ten temat z okazji rozpoczęcia roku kapłańskiego niecałe 4 lata temu. Powołując się na przykład kapłana diecezjalnego, proboszcza z Ars, Benedykt XVI powiedział, że ubóstwo tego kapłana nie było takie jak zakonnika czy mnicha, lecz takie, jakiego wymaga się od księdza. A co to znaczy? Co to znaczy ubóstwo, którego wymaga się od księdza? Posłuchajmy, co powiedział Benedykt XVI o świętym Janie Wianeju. Był bogaty, by dawać innym, a bardzo ubogi dla siebie. I to samo powiedział błogosławiony Jan Paweł II w Polsce na spotkaniu z kapłanami w Szczecinie. Powiedział, nie można autentycznie głosić Ewangelii, nie zachowując właściwego dla swego powołania ubóstwa. Macie ogromne zobowiązanie, zobowiązanie wobec Boga i wobec Kościoła. Stylem życia musicie być bliscy nie tylko przeciętnej, lecz raczej uboższej rodziny. Stylem życia musicie być bliscy nie tylko przeciętnej, lecz raczej uboższej rodziny. Więc pouczanie błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI jest wyraźne. Kapłan uchodzący w parafii za człowieka, który ma kasę i którego cieszą rzeczy materialne, jest odbierany przez ludzi jak człowiek bez wiary. Tak to po prostu jest. Ludzie, słuchając takiego kapłana w kościele, uśmiechają się i mówią sobie: posłuchamy cię innym razem. My cię znamy. My wiemy, co ciebie cieszy. My wiemy, gdzie jest twoje serce. My wiemy. Więc nie wystarczy powiedzieć: ja jestem w porządku, bo ja nie jestem przywiązany do tego, co mam. Dzisiaj takie słowa już nie mają dla ludzi żadnego znaczenia. Dzisiaj, jeżeli kapłan chce być wiarygodny, jeżeli chce dotrzeć do ludzi z dobrą nowiną w sposób przekonujący, jeżeli chce ewangelizować, to musi po prostu mniej mieć. Kapłan jest wiarygodny w oczach ludzi, kiedy widzą, że owszem, może mógłby sobie pozwolić na pewne rzeczy, ale rezygnuje z nich, bo jest skromny, bo nie chce mieć tych rzeczy. Nie chce. I to dla ludzi jest przekonujące. To ich nawet urzeka. I na to zwraca uwagę nasz Ojciec Święty Franciszek. On nie krytykuje. On nikogo nie krytykuje. Bo tu przecież nie chodzi o krytykowanie. On tylko daje świadectwo. On tylko pokazuje nam, że gdy ludzie widzą kapłańskie ubóstwo, gdy widzą skromność u kapłana, to wówczas wzbudzi się w nich wiara. Wzbudza się w nich wiara. I zainteresują się takim kapłanem. Zainteresują się takim Bożym człowiekiem, bo jego postawa ich przyciągnie. Mój pradziadek był ortodoksyjnym Żydem. Całą wojnę przeżył w Polsce. Był jednym z niewielu z mojej dużej żydowskiej rodziny, któremu udało się przeżyć wojnę. Po wojnie wyjechał z Polski do Izraela. Osiedlił się w Tel Awiwie i dobrze mu się tam powodziło. Niczego mu nie brakowało. A ponieważ mieszkałem z rodzicami pod Tel Awiwem, często odwiedzałem go. Zawsze ciekawiło mnie to, że żył tak skromnie. Tak wiele strasznych rzeczy przeżył podczas wojny, że mógł sobie teraz słusznie pozwolić na jakieś tam rzeczy, ale nie chciał. Bardzo podobało mi się, kiedy mi tłumaczył, że z biedniejszymi ludźmi trzeba się podzielić tym, co człowiek ma dla siebie, a nie tym, co mu zbywa. Kiedy się zestarzał, prosił, aby go po jego śmierci wszystko, co miał, rozdać biednym. Niczego nie sprzedawać. Niewiele miał, ale chciał, aby wszystko rozdać. I tak też się stało. I takim pozostał w mojej pamięci. Skromny, pobożny i autentycznie wierzący w Bożą opatrzność. Bo widziałem, jak żył. Mógł żyć inaczej. Widziałem, co go cieszyło. Wracam do słów naszego Ojca Świętego Franciszka. Nasza radość nie pochodzi z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania Jezusa. Te słowa najlepiej określają nas, kapłanów, dla których pierwszą i najważniejszą radością ma być Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że poszliśmy za Chrystusem tak jak apostołowie. Zostawiliśmy wszystko, dobrowolnie wybraliśmy życie w celibacie dla Jezusa, aby Jego miłować ponad wszystko. I tu, podobnie jak w przypadku ubóstwa kapłańskiego, celibatu kapłańskiego również nie da się ani przyjąć, ani zrozumieć, jeżeli Pan Jezus przestaje mieć centralne miejsce w naszym kapłańskim życiu. Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego. I dalej są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Czyli bezżenność dla Królestwa Niebieskiego jest pomysłem Pana Jezusa. Bezżenność dla Królestwa Niebieskiego jest pomysłem Pana Jezusa. Więc jak może ktoś powiedzieć, że celibat kapłański jest czymś nienaturalnym, nieludzkim? Wszyscy powinniśmy wiedzieć, kto jako pierwszy zaczął głosić, że celibat kapłański jest czymś nienaturalnym. Józef Goebbels. W roku 1936 w ramach antykatolickiej propagandy. Celibat kapłański jest darem łaski, udzielany przez Pana Boga, aby kapłan niepodzielnym sercem poświęcił się samemu Bogu. Czyżby Pan Jezus podjął życie nienaturalne przez to, że żył w celibacie? Czyżby Chrystus zachęcił apostołów do podjęcia życia nienaturalnego, mówiąc im, że nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego? Dlaczego więc w obecnych czasach ciągle wraca kwestia zniesienia celibatu? Kardynał Piacenza, prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa, przypomniał niedawno, że życie w celibacie dla Królestwa Niebieskiego jest głośnym znakiem dla świata, że Bóg istnieje i że zawsze i wszędzie można żyć całkowicie dla Boga. I całkowicie się Jemu poświęcić. Kardynał powiedział również, że każdy, kto wyraża wątpliwości na temat kapłańskiego celibatu, daje do zrozumienia, że jego wiara osłabła. To spostrzeżenie watykańskiego prefekta do spraw duchowieństwa uświadamia nam, że to nie celibat stanowi przyczynę problemów, z którymi kapłani się borykają. To właśnie brak zachowania celibatu u kapłana jest problemem. Brak zrozumienia kapłańskiego celibatu jest problemem. A wszystko wynika z tego, że kapłan się nie modli, że przestaje odprawiać liturgię godzin, że nie rozważa codziennie Słowa Bożego, że nie ma żywej więzi duchowej z Najświętszą Maryją Panną. Wtedy zaczynają się problemy. Kiedy kapłan lub przyszły kapłan mówi, że jego zdaniem celibat powinien być wolną opcją, zapomina, że celibat jest wolną opcją, bo nikt nie musi być kapłanem. Nikt nie musi zostać kapłanem. Zresztą przed przyjęciem święceń każdy kandydat składa przysięgę, że decyzję o celibacie podjął w wolności. Inaczej nie może przyjąć święceń. Jest wolność. Musi być wolność. Pewnie, że nie każdy mężczyzna jest w stanie zakochać się w Chrystusie do tego stopnia, że nie potrzebuje już intymnej miłości kobiety. Ale dlatego też nie każdy mężczyzna może zostać kapłanem. Bardzo dziwna jest postawa kapłana lub przyszłego kapłana, który ciągle przywołuje przykład i praktykę kościołów wschodnich, gdzie są żonaci kapłani. Przecież powołanie żonatego kapłana obrządku wschodniego jest przede wszystkim do małżeństwa, a nie do kapłaństwa. Nawet u nich. O tym wypowiada się wyraźnie kodeks kanonów kościołów wschodnich. Kapłaństwo tych mężczyzn jest tylko dodatkiem do tego, co ma być ich życiem. Ich życiem nie jest kapłaństwo, ich życiem jest żona i dzieci. Ich kapłaństwo to jedynie usługa. Usługa liturgiczna, aby ludzie mogli spełnić swoje obowiązki religijne, zwłaszcza w niedzielę i w święto. Jeżeli mężczyzna obrządku wschodniego rzeczywiście odkrywa powołanie kapłańskie, tak jak my to rozumiemy, czyli jako poświęcenie niepodzielonego serca dla Chrystusa, aby iść na całość za Chrystusem, to wówczas taki mężczyzna należący do obrządku wschodniego nie żeni się. Wybiera życie w celibacie dla Jezusa tak jak w kościele łacińskim. I dlatego też kościoły wschodnie mają takich kapłanów. Mają takich kapłanów, którzy nie są żonaci. Oni też wiedzą to, co my wiemy. Oni wiedzą, że celibat dla Królestwa Niebieskiego ma swój początek w samych apostołach. Przecież nawet żonaci kapłani, którzy żyli w pierwotnym kościele, na wschodzie i na zachodzie, byli zobowiązani do rezygnacji ze wspólnego życia w małżeństwie, czyli ich małżeństwo stawało się, posługując się dzisiejszym terminem, białym małżeństwem. Wobec tego Kościół łaciński rozeznał i pragnie, aby bezżenność dla Królestwa Niebieskiego była udziałem tych wszystkich, którzy przyjmują sakrament święceń. Nawiązując w tym do wzoru Chrystusa, do nauczania apostołów i całej sobie właściwej tradycji. Cały czas powinniśmy pamiętać, że nie jesteśmy sami z racji przyrzeczenia wierności, które złożyliśmy Chrystusowi w Dniu Święceń. Przecież małżonkowie też składają przyrzeczenie. Składają przyrzeczenie, że będą sobie wierni aż do śmierci. A małżonkom dzisiaj wcale nie jest tak łatwo z wiernością małżeńską. Czasami małżonkowie muszą się zmagać i to z wielkimi pokusami przeciwko wierności małżeńskiej. Też muszą się zmagać. Czy to znaczy, że ze względu na te trudności w małżeństwie trzeba przemyśleć chrystusowy wymóg o nierozerwalności małżeńskiej? Przecież w Wielki Czwartek nasz Ojciec Święty Franciszek powiedział nam, kapłanom, że mamy być solidarni z ludźmi. I wyraził to w odniesieniu do ornatu. Do ornatu, który zakładamy jako znak podźwignięcia problemów i zmagań ludzi, którzy zostali nam powierzeni. Kapłan wiernie zachowujący celibat jest przykładem dla małżonków. Dla małżonków, którzy przeżywają trudności w małżeństwie. Wierność kapłana pokazuje tym małżonkom, że można być wiernym. Że trzeba być wiernym w swojej przysiędze. A co zrobić, jeżeli dotrzymanie słowa danego Chrystusowi w Dniu Święceń natrafia na trudności? Kiedy zostaje to wszystko narażone na pokusę, co zrobić? Odpowiedź dał nam błogosławiony Jan Paweł II. Kiedy dar i wybór celibatu kapłańskiego są zagrożone, wówczas kapłan musi walczyć o dochowanie wierności swemu powołaniu, bo on wybrał inną drogę. Zejście z tej drogi w jego przypadku byłoby zdradą słowa danego Bogu. Jan Paweł II. Celibat kapłański jest niezbędnym znakiem wiary i Bożej obecności w naszym świecie. Jako osoby, które wybrały, przyjęły ten dar w wyniku miłości do Jezusa, pokazujemy wszystkim ludziom, że jest też inna rzeczywistość. Nie tylko ta, którą widzimy na co dzień. Nie tylko ta, której dotykamy tu na ziemi. Jest też wieczność. Jest niebo, gdzie ludzie ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, lecz żyją całkowicie w Bogu i dla Boga. I właśnie z tego powodu nasz celibat musi być wyrazisty. Ludzie patrzą, widzą. Ludzie nie są naiwni. Widzą swojego kapłana. A poza tym słyszą, o czym ich kapłan mówi, jakie opowiada dowcipy, o jakiej tematyce. Zawsze ta sama tematyka. Co to mówi o jego celibacie? Nasz styl życia pokazuje, kogo i co miłujemy na pierwszym miejscu. Na mszy świętej Krzyżma Ojciec Święty Franciszek powiedział: niech nasi wierni odczuwają, że jesteśmy uczniami Pana, że nie szukamy innej tożsamości. Właśnie o to chodzi Ojcu Świętemu. Mamy nie szukać innej tożsamości. I to wiąże się też z noszeniem stroju duchownego. Na ulicy, w sklepie, w podróży, nawet na urlopie. Czemu nie? Nawet na urlopie. I również na zdjęciu wystawionym na portalu społecznościowym. Dlaczego w stroju świeckim? Dlaczego? Czy w końcu identyfikujemy się ze swoją tożsamością, czy nie? Jak mówi Ojciec Święty Franciszek. Może identyfikujemy się z inną tożsamością. Kim jesteśmy? Każdy z nas, kapłanów, jest przede wszystkim człowiekiem Bożym. Naszą największą miłością musi być Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i Najświętsza Maria Panna. Bo w Jezusie w Najświętszym Sakramencie widzimy, jak Bóg stał się ubogi. W Maryi widzimy, co to znaczy żyć w celibacie jako kapłan czystego serca. Kiedy ludzie dostrzegą w naszym kapłaństwie ubóstwo i czystość, to będą nas słuchać. I dopiero wtedy będzie mogła się zacząć nowa ewangelizacja. Ty, człowiecze Boży, walcz w dobrych zawodach. Walcz o wiarę. Zdobywaj życie wieczne, bo do niego zostałeś powołany.